Aleluja, chwała Panu, niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który pozwolił nam się dzisiaj zgromadzić dla chwały swojego imienia. Kochani, otwórzmy sobie czwarty rozdział pierwszego listu Jana, apostoła, strona 1326 i przeczytamy pierwszych sześć wierszy. Czwarty rozdział pierwszego listu Jana. 1326 strona i przeczytamy pierwszych sześć wierszy. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to słowo, że dzisiaj pozwoliłeś nam się zgromadzić, aby słuchać Twojego głosu. Dziękujemy, że Ty mówisz, Panie, zawsze wyraźnie i otwarcie, stanowczo i konkretnie. Dziękujemy, że Twoje słowo jest tym wspaniałym drogowskazem dla naszego życia, że jest zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć, Panie. Dziękujemy Tobie, że prowadzisz nas drogą sprawiedliwości i życia wiecznego, że się nami opiekujesz, że masz o nas staranie, że się o nas troszczysz, że możemy się w spokoju i pokoju, Panie, jeszcze gromadzić dla chwały Twojego imienia. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił to słowo, Panie. Proszę Cię, pobłogosław, Panie, abym nie mówił nic, co nie jest zgodne z prawdą tego słowa. Pobłogosław w mocy Ducha to słowo, aby przekuwało dzisiaj, Panie, ono nasze uszy i trafiało do naszych serc, abyśmy mogli korygować nasze życie i, jak już powiedziałem, przeglądać się jak zwierciadle. Panie, mam na sercu błogosław też tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Błogosław tych, którzy są niezbawieni, którzy jeszcze idą, Panie, drogą fałszu i zakłamania. Pozwól, Panie, się poznać wszystkim tym, którzy Ciebie szukają. Dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Bogiem, naszym wodzem, naszym przewodnikiem. Prosimy, błogosław ten czas i tą społeczność. Wycisz nasze serca, Panie, i daj nam, Panie, odpocząć przy Twoim słowie. Przynieś nam ukojenie, jak nas ono uczy, bo wszyscy spracowani, obciążeni, Panie, którzy przyjdą do Ciebie, znajdą ukojenie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Drodzy bracia i siostry, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie dzisiaj, że w dzisiejszej rzeczywistości chrześcijańskiego świata niestety nie wszyscy traktują słowa apostoła Jana, które przecież były napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, jako Boży nakaz. A jest to nakaz Boży. Tych zaś braci, którzy podchodzą do badania duchów, to jest osób, często określa się jako krytykantów w celu zdyskredytowania ich w oczach innych wierzących. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak tysiące ludzi, chrześcijan, są wpychani w paszczę smoka i idą odstępczą drogą wprost do piekła. I to jest poważny problem w dzisiejszym czasie. Bo jak już na początku mówiłem, czytaliśmy słowo z Izajasza, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas szukania. I taki człowiek, który poszukuje Boga, jeżeli zostanie złowiony w sieci fałszywej religii, zostaje tam wciągnięty i najczęściej już tam zostaje. Jest wiele fałszywych nauk dzisiaj, które są przenoszone przez obcą duchowość do Kościoła Chrystusowego. Niepokojące jest to, że to zjawisko dzisiaj przybiera ekstremalną wręcz moc. Takie, które są znane. Ekumenizm, parapsychologia, psychologia, duchowość New Age i może mniej znane, jak synkretyzm religijny. Wiecie, co to jest? To jest taka mieszanka wybuchowa. Łączenie religii z filozofią, domieszką kultów, tradycji i wyznań narodowościowych. Coś bardzo groźnego, ale coś, co jest mniej znane, ale dzisiaj dobrze działa. Nie wiem jak inni, bo nie znam, ale polscy chrześcijanie myślę, że mają jedną wyróżniającą się cechę. To jest taka cecha, że przyjmują wszystko, co ma znamiona duchowości albo jakiejś świętości. Uznają pewne koncepcje, które mają swoje źródła w pogaństwie i okultyzmie. Naprawdę. Często nie badając źródeł pochodzenia tych praktyk, przyjmują każdy cud albo jakieś oddziaływanie, czy jakieś proroctwo jako zupełną pewność, jako przejaw mocy Bożej, Bożego działania. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego apostoł Jan w swoim liście zaleca nam ostrożność. I w pierwszym wierszu czytamy: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Apostoł odnosi się do nas jak do swoich dzieci. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie. W przypadku, gdy ktoś występuje i mówi, że przemawia przez niego Duch Boży, zwłaszcza chodzi tutaj o proroków dzisiejszych czy charyzmatyków, którzy popierają dzisiaj głoszoną swoją naukę jakimiś zjawiskami uzdrowieńczymi bardzo często albo jakimiś innymi cudami, to mamy to badać. Nie mamy tego przyjmować na ślepo, ale mamy to badać. Badajcie, jest powiedziane, badajcie duchy. Badać i to w świetle Bożego Słowa najlepiej. Jeśli zbadamy w świetle Bożego Słowa, na pewno możemy być pewni. Niektóre praktyki tego typu mają swoje korzenie w okultyzmie. Czy na przykład okultyzm jest wiarą w nadprzyrodzone siły. Jest wiarą w siły, którym trzeba się poddać, żeby osiągnąć jakieś pragnienia, żeby osiągnąć w to, co człowiek wierzy, to musi się tym siłom poddać. Na przykład czasami zdarza się, że ktoś chce poznać swoją przyszłość, bo dzisiaj i takie skrajności już się pojawiają. Okultyzm chce wpływać na ludzi poprzez sny, poprzez horoskopy, poprzez objawienia i fałszywe proroctwa. Jest jednym z najbardziej rozwijających się dzisiaj kultów. Warto powiedzieć, że jest jednym z najstarszych kultów. Starsze od niego są tylko astrologia i astronomia. Także widzimy, że na świecie nie ma nic nowego, tak jak uczy Boże Słowo. Tylko to, co było, przemija i na nowo po jakimś czasie nastaje. Diabeł wzbudza to wszystko, a czyni to bardzo często w ramach tradycji. Jeszcze sobie o tym później powiemy. To też dzisiaj wielu Bożych mężów, kaznodziei, pastorów, głosicieli mówi zdecydowanie i otwarcie. I ja też to powtórzę. Nie ma większego autorytetu dla nas jak Pismo Święte. Kochana nasza Biblia, która jest jedynym miarodajnym źródłem w każdym temacie dla nas. I dostępnym przede wszystkim, bo każdy ją ma, mam nadzieję, dzisiaj. Albo przynajmniej w domu, ale powinniśmy ją też mieć dzisiaj tutaj. Kochana Biblia jest w stanie nam wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić, bo Pan Bóg jest tym, który zatroszczył się o to i w mocy Ducha do nas przemawia. Pan Jezus powiedział, kiedy odejdę z tego świata, to pośle Pocieszyciela Ducha Prawdy, który wprowadzi was we wszelką prawdę. Kochani, nie możemy niczego przyjmować łatwowiernie. Jakichś subiektywnych doświadczeń innych ludzi, jakichś emocjonalnych, zwodniczych odczuć czy przeżyć, ale wszystko mamy badać osobiście, dlatego że istnieją duchy dobre i złe, tak jak prorocy są prawdziwi i fałszywi. Kiedyś byli i dzisiaj też się pojawiają. Którzy głoszą zwodnicze nauki. Przez prawdziwego proroka przemawia duch Boży. Przez fałszywego duch zły, czyli duch diabelski. Powiem coś, co jest istotne i co na pewno znamy i wiemy, ale co warto powtórzyć. Pamiętajmy, że szatan i jego demony istnieją, że on kieruje królestwem kłamstwa i oszustwa, które dominuje w dzisiejszym świecie. Królestwo kłamstwa i oszustwa. A diabeł jest ojcem kłamstwa. On od zawsze był kłamcą, od samego początku. Dlatego jest ojcem kłamstwa. Bogiem tego świata, księciem, który rządzi w powietrzu, władcą duchowej ciemności w okręgach niebieskich, jak czytamy w liście do Efezjan. Musimy mieć tą świadomość, z kim mamy do czynienia. I on i jego słudzy przybierają dzisiaj postać anioła światłości. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 11 rozdziale, 14-15 wiersz nam o tym mówi. Nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sprawiedliwości. Lecz krec ich jest taki, jak ich uczynki. Widzimy? Kochani, ja już kiedyś mówiłem. Dzisiaj diabeł bardzo subtelnie podchodzi do zwodzenia. Przywdziewa garnitur, krawat, kapelusz, Biblię pod pachę i on też jest wierzący. I wchodzi w szeregi ludzi wierzących. I głosi swoje fałszywe nauki. Taki fałszywy brat, dobrze zamaskowany, trudny do wykrycia. Gdy nie czuwamy i nie wsłuchujemy się w głos Ducha Świętego i Bożego Słowa, to może nas pochłonąć. Tak jak mówi Piotr w swoim liście, często cytujemy ten fragment, że chodzi wokół nas jako ryczący lew i patrzy, kogo by tu pochłonąć. Jeśli nie będziemy czuwać i nie będziemy badać w świetle Ducha Świętego i w świetle Bożego Słowa, to on może nas pochłonąć. Dlatego nie przyjmujmy podawanych nam informacji czy materiałów bezkrytycznie, ale zawsze je sprawdzajmy, czy są zgodne z nauczaniem Bożego Słowa. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich o Berejczykach. Jest tam powiedziane, że oni z całą gotowością, codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 11 wiersz. Codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Zastanawiali się, rozważali, porównywali, sprawdzali. I to jest właściwa droga, właściwe postępowanie. Codziennie badali i my też, kiedy słyszymy o różnych rzeczach, powinniśmy to badać, czy tak się rzeczy mają, czy są zgodne z Bożym Słowem. Nie polegajmy nawet na własnym zrozumieniu, ale przyjdźmy do Pana Boga z wiarą i ufnością, a On sam pokaże nam wszelką prawdę. Poprzez Ducha Świętego i już o tym wspomniałem i poprzez Boże Słowo. Oczywiście nie zaniedbując w tym względzie modlitwy i modlitewnego życia. Z cierni albo z ostu figi, tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach ich poznacie. Tak możemy to sprawdzić. A więc owoce. I to nie od razu, ale po jakimś czasie, jeżeli ktoś jest zaangażowany w służbę, w misję, w jakąś działalność chrześcijańską, jeśli już jest ugruntowany w tym, co robi i w Bożym Słowie, wtedy możemy takiemu człowiekowi zaufać. Po owocach mamy poznawać. Apostoł Jan podaje nam wytyczne, które zapewne były ważne w jego czasach, ale są też ważne w naszych czasach. Jak jeszcze można odróżnić, czy ktoś jest fałszywym, czy prawdziwym prorokiem? W drugim wierszu tego fragmentu, który przeczytaliśmy, czytamy dalej tak. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki duch, który przyszedł w ciele, że Jezus głosi, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Cechą, która wyróżnia prawdziwego nauczyciela od fałszywego nauczyciela, jest to, że głosi Chrystusa, który przyszedł w ciele. Co to znaczy? To znaczy, że przyszedł na ziemię jako człowiek, ale oczywiście nie przestał być Synem Bożym. Miał takie ciało fizyczne, ziemskie jak my, ale miał też wewnątrz tej ludzkiej, cielesnej natury ukrytą drugą naturę, naturę boską. Pan Jezus był Bogiem i człowiekiem, posiadał dwie natury. I nikt nie może tej prawdzie zaprzeczyć, gdyż Słowo Boże wielokrotnie to potwierdza. Bóg stał się człowiekiem. Ewangelia Jana w pierwszy rozdział, pierwszy wiersz mówi co? Na początku było Słowo, a Słowo ciałem się stało. Ta sama Ewangelia, 14 wiersz dalej, mówi nam, przepraszam, ta sama Ewangelia, 14 wierszy dalej, mówi takie słowa. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i chwały. To jest żywy dowód na to, że Pan Jezus przyszedł w ciele, że był człowiekiem. List do Filipian, znany i piękny, mój ulubiony fragment, mówi, który chociaż był, drugi rozdział od szóstego wiersza, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Nie można zaprzeczyć. Czytamy, że z postawy był człowiekiem. Miał ludzką postawę. Uniżył samego siebie. Zostawił swoją niebiańską chwałę i przyszedł na ziemię. 750 lat przed Chrystusem. Prorok Izajasz prorokował w 7 wierszu, 14 wiersz, kiedy mówi: oto Panna pocznie i porodzi syna. I nazwią go Immanuel. A Mateusz to potwierdza w swojej Ewangelii na samym początku, pierwszy rozdział, 23 wiersz, kiedy mówi o tym właściwie to samo. Oto Panna pocznie syna i porodzi go i nazwią go Immanuel, co znaczy Bóg z nami. Bóg z nami. Pan Jezus przyszedł w ciele. Bóg się ucieleśnił, stał się człowiekiem i przyszedł w ciele. Każdy chrześcijanin szczerze nawrócony, na nowo narodzony z wody i z ducha, będzie głosił zarówno człowieczeństwo, jak i boskość Pana Jezusa Chrystusa. Bo nie może inaczej. Głosimy boskość Jezusa Chrystusa, a Duch Święty to potwierdza. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 i 17 wiersz. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, aby był z wami na wieki, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Duch będzie to potwierdzał. Jeżeli w nas mieszka, to będzie to potwierdzał. Ale apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 3 wiersz mówi: dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Świętym nie powie: niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego, nie powie: Jezus jest moim Panem. I odwrotnie. Bo to jest niemożliwe. Ale w tamtych czasach, w czasach apostoła Jana, dołączył do chrześcijaństwa taki wpływowy nurt religijny, który nazywał się gnostycyzm. Od greckiego słowa gnoza co znaczy wiedza i poznanie. I oni wykorzystali chrześcijaństwo do swoich celów. Oni zaczęli głosić, że zbawienie do zbawienia prowadzi wiedza tajemna. Że zbawienie tak naprawdę nie jest uzyskiwane przez Ewangelię Chrystusową, ale przez różne inne praktyki. Używali do tego fałszywej Ewangelii Tomasza, dodawali do tego jeszcze inne pisma, również sfałszowane, i głosili, że prawdziwy Mesjasz był tylko duchowy, a nie cielesny. Herezja. Wiecie dlaczego? Bo oni uważali, że prawdziwy Bóg, Bóg dobry, nigdy nie zgodziłby się przyjąć ciała, czyli materii, dlatego że materia od zawsze była zła, grzeszna. A Pan Bóg nie chce mieć z grzechem nic wspólnego, więc oni rozumowali, że nie może przyjąć ciała, materii na siebie, ale że był duchowy. Takie głosili herezje, unieważniając przyjście Pana Jezusa w ciele, ale tylko uważali, że w duchu. Ale my dzisiaj wiemy, że nie ma innej Ewangelii, jak tylko Ewangelia Chrystusowa. Bo apostoł Paweł w pierwszym liście do Galacjan, znamy ten fragment 1,8 i 9, często cytowany, ale bardzo ważny, bo to są mocne słowa i ja też go dzisiaj przeczytam. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niechaj będzie przeklęty. To są mocne słowa. Jeśli ktoś przychodzi do nas z inną Ewangelią, niechaj będzie przeklęty. A jeśli powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Jeszcze raz apostoł Paweł to potwierdza. I to jest chyba jedyny wyjątek, kiedy możemy uważać, że ktoś jest przeklęty, bo Słowo Boże uczy nas, że mamy błogosławić, nie przeklinać. Ale w tym wypadku jest inaczej, bo nie ma innej Ewangelii, jak tylko Chrystusowa, która głosi, że Syn Boży przyszedł na ziemię w ciele jako człowiek, w ciele człowieka. Narodził się jak człowiek, żył jak człowiek, cierpiał jak człowiek i umierał jak człowiek. I temu nie można zaprzeczyć. Męczeńską, krzyżową śmiercią. I nie dlatego, że na to zasłużył, ale po to, aby ratować nas z naszego marnego postępowania, jak w swoim liście mówi apostoł Piotr. Aby zbawić ludzkość od grzechów. Po to cierpiał. Tylko on mógł złożyć tą ofiarę doskonałą i niepowtarzalną w ciele za wszystkich ludzi. I tego dokonał. On nie cierpiał po to, że na to zasłużył, ale po to, że nas umiłował, że nas ukochał, poszedł na Golgotę i zaniósł nasze grzechy w swoim ciele, przybijając je do krzyża. Za każdego człowieka tam przelewał swoją krew. Ważne jest, abyśmy o tym pamiętali, bo ciągle sobie to powtarzamy i przypominamy, ale musimy sobie przypominać. Apostoł Jan w trzecim rozdziale tego listu, w 16 wierszu mówi: po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Widzicie, jaka to silna miłość, jaka mocna. Kto z nas dzisiaj jest gotowy oddać życie za brata? Ktoś pomyśli, za dużo powiedziane, żeby był gotowy pomóc swojemu bratu w jakiś sposób. To już jest duża rzecz. Ale oddać życie to jest wielkie wyzwanie, ale w ten sposób objawia się prawdziwa miłość w nas. Jeśli ktoś dzisiaj nie wyznaje tej prawdy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, ale ma ducha antychrysta. Kolejne mocne słowa. Ale o tym mówi trzeci wiersz tego tekstu, który dzisiaj rozważamy. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta. o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Dzisiaj są ludzie, którzy podważają prawdę o Panu Jezusie. Dzisiaj są ludzie, którzy podważają boskość Pana Jezusa, którzy podważają Jego przedwieczny byt, to znaczy, że był, nim się narodził, już, że istniał. Podważają Jego narodzenie z Maryi Dziewicy. Podważają Jego realne życie na świecie, Jego śmierć na krzyżu w ciele, Jego cudowne zmartwychwstanie, Jego w ciele w niebo wstąpienie i powtórne przyjście w ciele. Podważają te nauki, podważają tą prawdę. Nie wierzą w to, że będzie sąd ostateczny, nie wierzą w to, że jest piekło. Nie wierzą, że zbawienie jest z łaski dla każdego człowieka dostępne dzisiaj. Dlatego, że nie poddają się Duchowi Świętemu. Nie chcą przyjąć tych prawd. A ostatnio słyszałem nawet takie herezje, wręcz bluźnierstwa, że na pewno też słyszeliście, że Pan Jezus miał żonę, że miał dzieci i w ogóle, że był grzesznym człowiekiem. Bluźnierstwa. Okropne bluźnierstwa, jakie są dzisiaj wypowiadane. Takie rzeczy ludzie wygadują, aż się wierzyć nie chce. Ale to jest właśnie duch antychrysta, duch tego świata. Wiemy, kim jest antychryst. Jest przeciwnikiem Chrystusa, jak sama nazwa wskazuje. Antychrystus. Przeciwnikiem, który sprzeciwia się Panu Jezusowi. Który twierdzi, że Jezus Chrystus nie jest Chrystusem, czyli Bożym pomazańcem. Stara się zaprzeczyć, że Pan Jezus Chrystus nie jest tym przyobiecanym Mesjaszem. Występuje i buntuje się przeciwko wszelkiej Bożej prawdzie. Wszystkiemu, co jest z Bogiem związane, bo jest Bożym nieprzyjacielem. Ale jest też wrogiem, który występuje przeciwko Bożemu ludowi i usiłuje go zniszczyć. Usiłuje go zniszczyć duchowo i fizycznie. Wiecie, jakie jest zagrożenie dla nas? Z kim walczymy? Jest naszym wrogiem. Bożym nieprzyjacielem, a naszym wrogiem. Musimy się przed nim bronić. Jak to robić skutecznie? Jakub w swoim liście, 4 rozdziale, 7 wierszu mówi: poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Oto jak skutecznie możemy się bronić. Poddać się Bogu, przeciwstawić się diabłu, a ucieknie od nas. Czy się poddajemy? Niestety niektórzy chrześcijanie żyją dzisiaj, i to mówię z wielką goryczą, żyją dzisiaj jak wrogowie Boży. Nie słuchają Bożego głosu, nie poddają się Bożej woli, ale żyją według moduły tego świata. Idą z duchem świata, z duchem czasu. Jak kiedyś jeden wierzący brat mi powiedział: bracie, dzisiaj trzeba iść z duchem czasu, z duchem świata. Ja mówię: to idź. No i poszedł. I dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest. Bo poszedł z duchem czasu, z duchem świata. Ale Jakub w swoim liście 4:4 ostrzega nas. Wiarołomni, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Kto jest przyjacielem świata, jest nieprzyjacielem Boga. Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Kto jest przyjacielem świata, jest nieprzyjacielem Boga. Ale Bogu dzięki za słowa apostoła Jana również. W 4 wierszu mówi do nas: wy z Boga jesteście dzieci i wy zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. To mamy pewną obietnicę złożoną. Wy zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, jest większy od tego, który jest na świecie. Jeżeli chrześcijanin ma Ducha Bożego, Ducha Świętego, to on potrafi przezwyciężyć ducha złego, czy jakiegoś fałszywego nauczyciela, czy proroka. dlatego że no, w prosty sposób, po prostu nie da mu się zwieść. Jeżeli ma Ducha Świętego, nie pozwoli się zwieść niczemu, co jest fałszywe. Gdyż ma większą potęgę w sobie niż duch diabelski, pod warunkiem, że jest mu całkowicie posłuszny. Ewangelista Mateusz w 12 rozdziale, w 29 wierszu mówi: albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Nasze ciało jest domem, jest świątynią Ducha Świętego i o tym mówi list do Koryntian, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, w którym zamieszkuje Bóg poprzez Niego. I duch zły nie może go pokonać, bo Duch Święty jest większy. To jest prawdziwa Boża osoba. Duch zły nie może go w żaden sposób związać i nie może go z nas usunąć. Jeżeli Duch Święty zamieszkuje w nas, to zwyciężymy złego. I to jest pewne i prawdziwe. Dlatego nie możemy, kochani, walczyć naszymi ludzkimi sposobami, czy czasem naszym umysłem. Bo tak naprawdę to jest walka o umysły, duchowa walka. Nie możemy. Musimy walczyć w Bożej mocy. Nie naszym orężem, ale Boża moc. List do Efezjan, 6 rozdział, mówi o Bożej zbroi. Tam jest powiedziane o zbroi, przyłbicy zbawienia, o tarczy wiary, tak? I o mieczu ducha, którym jest Słowo Boże. To jest nasz miecz. Abyśmy walczyli i zwalczali pociski złego. Sami nie jesteśmy w stanie zwyciężyć. Sami tak naprawdę nic nie możemy uczynić, mówi Boże Słowo. Jednak ludzie, którzy mają problem z duchowością, mogą ulec wpływom fałszywej nauki. Jeszcze będą się z tego cieszyć, że poznali coś nowego, z czym do tej pory się nie spotkali. I często słyszę, mówią, jaki entuzjazm, jakie uniesienie duchowe, jaka radość, jaka wrzawa, jakie pieśni wspaniałe. Ale Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 11:29 Ewangelia Mateusza. Uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tak mówi Pan Jezus, to jest Boże Słowo. Dzisiaj łatwiej jest pozyskać ludzi dla fałszywej nauki niż dla prawdziwej Ewangelii. Bo fałszywi prorocy mówią to, co ucho chce, to, co jest cielesne, to, co się ludziom podoba. Ktoś kiedyś zadał mi takie pytanie i to był wierzący człowiek. Mówi do mnie: dlaczego ja mówię o ludziach niewierzących, że są ze świata? No, czasem tak się mówi, prawda, potocznie, może też tak macie, że tam ktoś jest ze świata, czy coś dzieje się w świecie, czy coś dla świata zrobili, czy świat tak robi, tak? Ja tak potocznie czasem używam takich zwrotów i my wierzący wiemy, o co chodzi, nie? Ale ten wierzący człowiek mi zadał takie pytanie i powiedział, że nie powinienem tak mówić. A ja mówię, a dlaczego ja mam tak nie mówić, skoro Boże Słowo tak mówi? I 5 wiersz tego tekstu, zobaczcie, co mówi. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. To nie ja mówię, to Słowo Boże mówi. Oni są ze świata. Dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. Oni, ci fałszywi, antychrystyczni nauczyciele, mówią tak, jak mówi świat. Oni nie mówią z Boga, bo to by się nigdy nie przyjęło. Ale mówią tak, jak mówi świat i świat tego chętnie słucha. To, co z Boga, czytaliśmy, jest nieprzyjacielem świata. Świat nie będzie słuchał czegoś, co jest z Boga. Świat chce słuchać tego, w czym żyje, w czym tkwi. Coś ze świata. I to jest dla nich bardzo dobre do słuchania. Ale jeżeli chcemy światu mówić o Bożym Słowie, on cierpi, on nie chce tego słuchać. Bo on tego nie przyjmuje, bo on jest ze świata. I świat ich chętnie słucha. Pana Jezusa też nie chcieli słuchać. Pamiętacie, kiedy im mówił? Pierwej niż Abraham był ja, jam jest. Pierwej niż Abraham był, powiedział, jam jest. Kiedy im mówił o sobie, kim jest. W Ewangelii Jana. A oni wtedy porwali kamienie i chcieli go zabić. Nie słuchali go. A przecież popierał to, co mówił czynami, cudami, niezwykłymi wydarzeniami. Ale nie słuchali go, bo byli ze świata. I mówią chętnie, przepraszam, ale też mówią chętnie, co świat mówi i świat tego chętnie słucha. I za czasów Pana Jezusa tak było i za dzisiejszych czasów jest podobnie i tak było też za innych czasów, kiedy żył apostoł Jan i jeszcze po jego życiu również te czasy pierwotnego Kościoła. Wiecie, to nie jest dziwne, dlatego że architektem tego świata jest jego książę, o którym już dzisiaj wspomniałem. Książę, który rządzi w ciemności. Szatan. On jest tym, który uczynił ten świat taką warownią, takim więzieniem. Uwięził ten świat w pewnych życiowych schematach. Uwięził ten świat w pewnych systemach wierzeń, w ideologiach, w filozofiach, w teoriach, w przeróżnych najdziwniejszych pomysłach, w zwyczajach, w obrzędach religijnych, w tradycjach, a z tych tradycji biorą się też święta. On uwięził ten świat. Ja już nie mówię o niemoralności, nie mówię już o wszelkim odstępstwie i złych czynach, jakie ludzie popełniają jeden drugiemu, przestępstwach, mordach, ale mówię o tym, w czym ludzie dzisiaj tak głęboko są zanurzeni. Uczynił ich takimi niewolnikami. I oni żyją w niewoli tych spraw w tym świecie. Stają się ich więźniami, ale w końcu też stają się te rzeczy, stają się ich grobami. Mało tego. Szatan, będąc przebiegłym zwodzicielem, dzisiaj zwodzi ludzi, bym powiedział, nawet nie pojedynczych ludzi, ale całe narody dzisiaj zwodzi, mam tutaj na myśli, tymi starożytnymi kultami, o których już dzisiaj wspomniałem, wierzeniami, tradycjami, przeróżnymi świętami. Wiecie, dlatego, że w tym jest siła. Czytałem ostatnio w jednym czasopiśmie o tradycji. I tam było napisane, że tradycja jest siłą, która czasami nie liczy się z rozsądkiem. Nie pyta o sens tego, co od wieków praktykuje. Jej sensem jest sam fakt, że przez wiele wieków istnieje. Że przez wiele wieków, można powiedzieć, rządzi narodami. I kolejne pokolenia rodząc się, nie rozumiejąc zupełnie tej tradycji, bardzo często decydują się mimo wszystko w niej uczestniczyć. I wiecie, czytałem tam też, że zrobiono badania dotyczące różnych tradycji, różnych świąt, różnych obrzędów czy korowodów. I co ciekawe, było tam napisane, że tylko 5% ludzi uczestniczących w tych tradycyjnych obrzędach to są inicjatorzy, którzy to wymyślili, rozpropagowali. A 95% to imitatorzy. Ludzie, którzy nie pytają o sens tej tradycji, ludzie, którzy zupełnie nie zależy im na tym, po prostu uczestniczą, bo inni uczestniczą. Jak wszyscy uczestniczą, to my też uczestniczymy i idą w to wszystko ślepo. Tak dowodzą te badania. Niezwykłe, prawda? Ale tak jest. Kiedy weźmiemy tak z życia ludzi, których znam i czasem się rozmawia, wy też pewnie rozmawiacie przy okazji różnych świąt, to ludzie nie wiedzą nawet, skąd się te święta wzięły, co one oznaczają, ale uczestniczą. Bo jest ładna oprawa, bo jest barwnie, kolorowo, pięknie. Czasem jakiś autorytet się pojawi, który jest uczestnikiem i oni też uczestniczą. Kilka lat temu takie święto upaństwowiono w Polsce, na przykład Boże Ciało. Nie, przepraszam, nie Boże Ciało. Święto Trzech Króli. Pamiętacie? Najpierw w kościołach było ono mocno rozpropagowane, później jakieś procesje, później jakieś barwne korowody. No, coraz więcej ludzi się przyłącza, bo jak pochód, no to pochód, jak w 1 maja kiedyś. Wszyscy chcieliby uczestniczyć. Jest na czym oko zawiesić, jakaś orkiestra tam jeszcze zagra. I to ludzi bierze. Już w końcu to święto upaństwowiono. Ale gdybyśmy się zapytali uczestników, to wielu z nich nawet nie wie, co to święto znaczy, nawet w ich religii, tej katolickiej. I tak ludzie na ślepo idą i te statystyki uczestników rosną, chociaż niewielu wie, że ich uczestnictwo to jest po prostu taki ślepy marsz. Ale statystyki nabijają. Pamiętajmy, abyśmy byli czujni i nie pozwolili się zwieść tradycji, dlatego że nasz Pan Jezus Chrystus, jak czytamy w Ewangeliach, On łamał tradycję. On im nie sprzyjał. On łamał tradycję. Zarzucał faryzeuszom, nauczycielom fałszywym, sadyceuszom, że są wierni tradycji. Pan Jezus je łamał. Korzystając z tematu, który dzisiaj mamy, chciałbym odnieść się... tutaj pastor tydzień temu wspominał do święta, a może bardziej zwyczaju, który będzie miał miejsce jutro, 31 października, bo święto będzie pojutrze wszystkich świętych, do zwyczaju. No może, nie wiem, możemy mówić święta, bo to też jest w pewnym sensie święto dla tych, którzy świętują. A więc zostańmy przy tym może święcie. Halloween. Bo niektórzy ludzie myślą czasem i wśród wierzących też się pojawiają takie zdanie, że to takie fajne święto, nic nieznaczące, właściwie też barwne, bardzo przyjemna zabawa i to nic złego, że to jest dobre. Ale tak nie jest. Bo wiecie, co to jest? To święto Halloween? To jest taki zwyczaj, maskarada, często nazywana Wigilią przed Świętem Zmarłych. Bo odnosi się do tego święta. Właściwie to jest takie, jak gdyby połączone te dwa święta. Taki przedsmak wszystkich świętych, czy święta zmarłych. Wigilia przed świętem zmarłych. Bardzo popularne jest to święto i najchuczniej obchodzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ale też w wielu krajach Europy jest popularne, a też i na całym świecie. W Polsce przyszło ono w połowie lat 90. zagnieździło się, no i niestety dzisiaj jest. Początki według różnych źródeł sięgają starożytnych czasów jeszcze przed Chrystusem. Różne źródła różnie opisują. Czytałem, że 480 lat przed Chrystusem już się pojawiały, ale czytałem też, że 60 i 80 lat przed Chrystusem. Dlatego trudno się odnieść. Można jednoznacznie powiedzieć, że jest to święto starożytne, które na pewno powstało przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Powstało ono w państwie Celtów, dzisiejszej Irlandii. Rozlało się później na Walię, Szkocję, Anglię, na całą Wielką Brytanię dzisiejszą. I tam dominowało. Trwało do 835 roku. Później chrześcijańskie sprzeciwy i protesty sprawiły, że zwyczaj zaczął zanikać i w końcu zaniknął. W tym czasie mniej więcej wprowadzono święto 1 listopada wszystkich zmarłych, ustanowiono je i tak zostało. I ten zwyczaj w końcu się uspokoił. Aż do 1920 roku. W 1920 roku to święto na nowo odżyło i się pojawiło. Irlandzcy emigranci, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych na emigrację, w 1920 roku w stanie Minnesota, w mieście Anoka, odbyli pierwszą paradę Halloween. I tak już zostało do dzisiaj. Do tego stopnia, że to miasto w 1937 roku ustanowiono taką nieformalną stolicą święta Halloween. Niesamowite. Po tylu wiekach szatan wzbudza coś, co ma ogromny wpływ na ludzi. Dlatego, że niektórzy już miesiąc wcześniej się do tego przygotowują. Już tym żyją. A wiecie, jakie to niesie przesłanie? Jakie jest przesłanie tego zwyczaju? W starożytności kapłani celtyccy, którzy są założycielami i głosicielami tych wszystkich tutaj herezji, o których zaraz powiem, nazywali się druidami. Przywdziewali takie specjalnie na ten cel szyte szaty czarne i głosili, że w tym dniu zaciera się granica między światem ludzi żyjących, a za światami. Że duchom zmarłych łatwiej jest przedostać się do świata żywych, bo potrzebują ze światem kontaktu. I ludzie, wywołując duchy przodków, zapraszali ich do domów, czcili ich i ucztowali z nimi. Bogu poświęcali plony, zwierzęta i ludzi. Ważnym elementem było palenie ogromnych ognisk, a głównym symbolem dynia wydrążona i podświetlona od środka wyszczerbionymi zębami, wyglądająca na świat. Ale też inne jeszcze są symbole, które były na ten czas przywdziewane. To było przebieranie się za duchy, za demony, za wampiry, za czarownice, trupie czaszki, nietoperze, czarne koty jakieś i tym podobne rzeczy. Cały asortyment tych wszystkich obrzydliwych, demonicznych rzeczy. I czytam taki artykuł w internecie, Gazeta Wyborcza zamieszcza taki tekst. Sympatyczne święto rodzinne dla wszystkich. Ręce mi opadły. Drugi tekst. Wspaniałe święto dla dzieci i fajna zabawa. Albo najwspanialsze święto rodzinne. Wyobrażacie sobie? Przecież to jest demonizm w największym wydaniu. Satanistyczne święto. Uczta diabła i jego demonów. Przecież chyba nie może być nic gorszego. Czarownice, trupie czaszki, duchy, wampiry. Bracia i siostry, wy wiecie, co to jest? I o tym się nie mówi. Przy tych wspaniałych hasłach, które czytałem, fajne obrazki, barwnie, kolorowo, ognisko, tańce, cukierki albo słodyczami się częstują wszyscy i osładzają sobie to życie, bo chcą tym demonom też osłodzić, tym duchom zza światów. Takie jest przesłanie. No przerażające rzeczy, naprawdę. I ludzi się w to wciąga, i ludzie w to idą, bo to jest piękne, bo to pięknie wygląda, bo diabeł ludzi kusi pięknem. On wie, że oczy człowieka są łase na piękno, na coś, co przynosi nam zabawę, radość, humor. On wie, jak ludzi zdobywać. Jest arcyzwodzicielem tego świata. I ludzie za tym idą. Przerażające. Ale chcę poprzeć też Bożym Słowem. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział mówi tak. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przyprowadza swego syna czy córkę, przeprowadza przez ogień. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej. Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Bogiem, Panem Twoim. Gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Nie ma pozwolenia. Nie ma Bożego przyzwolenia na to, abyśmy uczestniczyli w takich obrzydliwościach dla Boga. W takim odstępstwie, w takim straszliwym demonizmie. To jest największe święto, ale demoniczne, diabelskie. Nie powinno nas tam być. Kaznodzieja Salomonowy. Co do tych zmarłych chcę się odnieść. Mówi tak. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Widzimy to? Nie mają udziału w niczym. Nie mogą przyjść do naszych domów. Nie możemy z nimi wieczerzać, bo już ich nie ma i nigdy tu nie wrócą pod słońce. To jest niemożliwe. A Słowo Boże się nie myli. Musimy o tym pamiętać. Drugie. Jest bardzo podobne to święto, jak to pierwsze, które zaraz po nim nastaje, wszystkich świętych. Chociaż nie ma takiej demonicznej oprawy, czy nie towarzyszą jemu takie maskarady, ale swoje korzenie ma także zanurzone głęboko w pogaństwie. Powstało w IV wieku w Cesarstwie Rzymskim, w hołdzie męczennikom chrześcijańskim. Na różne sposoby przez wieki różni papieże wypaczali to święto. Nie będę tego przytaczał, bo trzeba było bardzo dużo tutaj mówić. Można sobie przeczytać w internecie, te wiadomości są dla każdego też dostępne, jeżeli ktoś jest ciekawy. Ale wypaczali, aż doszło przez wieki do takiej formy jak dzisiaj. I chcę powiedzieć o tym, co najważniejsze. Palenie zniczy i świec na grobach. To jest obrzęd wczesnopogański, kiedy to przyzywano zmarłych, aby zaspokoić ich potrzeby cielesne i ukoić ich cierpienie w czyśćcu. Takie było główne przesłanie. Ale też ten ogień miał ich ogrzewać, wskazywać ich duchowi drogę do domu. Spożywano też posiłki i napitki na grobach. Do tego dochodzi nocne czuwanie i modlenie się za umarłych. No, cóż mam powiedzieć? Kiedyś po tym święcie wszystkich świętych, chyba z tydzień jednego roku, pojechałem do domu i poszedłem tam na cmentarz, na grób taty, bo czasem chodzę. I co zobaczyłem? Jacyś spóźnieni świętujący przychodzą na grób, przynoszą choinkę taką malutką, jakiegoś baranka, takiego jak na Wielkanoc, jakieś potrawy i stawiają. Pierwszy raz w życiu to widziałem, wiecie? Byłem zdziwiony. Co oni robią, ci ludzie? Stawiają i czymś się tam częstowali. Nie mogłem się napatrzeć. Po prostu moje zdziwienie przekroczyło najśmielsze moje oczekiwania. Ale takie rzeczy ludzie robią nawet dzisiaj. Widzicie, jakie jest przesłanie tego wszystkiego? Co ten ogień, który ludzie palą na grobach, często nie wiedząc, nie zastanawiając się, nie mają pojęcia, co to miało na celu kiedyś i co ma dzisiaj, bo przecież to się nie zmieniło. Ogrzać tego zmarłego, wskazać mu drogę do domu, ukoić jego cierpienie. No przecież to jest herezja, to jest wierutna bzdura. Czuwać, nad czym czuwać? Przecież, albo modlić się. Przecież Pan Bóg jest Bogiem żywych, nieumarłych. Czytamy w Słowie Bożym gdziekolwiek, żebyśmy się modlili za umarłych? No czytamy? Nie, czytamy, żebyśmy się modlili za żywych. Jedni za drugimi się módlcie nieustająco, wielokrotnie, ale za umarłych? Przecież to jest bluźnierstwo. To też ma znamiona demonizmu, obcowanie ze zmarłymi. A Pan Bóg się w tym nie uwielbia. Jest Bogiem żywych, nie umarłych, bo umarli byli i oni przeminęli. I już nigdy tu nie wrócą. Nie mają tego, do tego żadnych szans. Nie można im też w żaden sposób przecież pomóc. To po co się za nich modlić? Nie możemy im pomóc, bo wszystko dla nich przeminęło. Nie mogą zmienić swojego położenia, bo czyśćca nie ma. To dogmaty kościelne mówią o czyśćcu, ale Biblia nie mówi nic o czyśćcu. Prawda, że nie mówi? Nie mówi. Więc nie możemy w tym po prostu temacie się upewniać i umacniać. Ale Słowo Boże też, zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Księga proroka Izajasza, 65 rozdział. Drugi wiersz. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą. Do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach, przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach. Widzicie? Prorok Izajasz. 750 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Pisał o tym, co się dzisiaj dzieje. To jest niesamowite. Cała prawda. Nic dodać, nic ująć. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, abyśmy trzymali się z daleka od takich rzeczy, bo to nie jest Boże. Ktoś może myśli sobie dzisiaj tutaj, że przesadzasz, człowieku, nic się nie stanie, jak raz będę uczestniczył, czy w jednym, czy w drugim święcie. Cóż, nic to takiego. Może nic się nie stanie, jeżeli będziesz uczestniczył raz w jednym, czy w drugim święcie. Ale moje pytanie brzmi w ten sposób. Czy to jest właściwe dla ciebie? Czy taka jest twoja wiara? Czy tak wierzysz? Czy to się zgadza z Bożym Słowem? A mamy dzisiaj dowody żywe, że się nie zgadza. Czytałem. Ale w końcu rzecz najważniejsza. Czy to się podoba Panu Bogu? Czy to się podoba Bogu? Czy Pan Jezus Chrystus by w tych miejscach uczestniczył? Bardzo was przepraszam, nie zrozumcie mnie źle. Ja nie chcę powiedzieć, że my mamy nie pamiętać o naszych kochanych, zmarłych, bliskich, ojcach, matkach, braciach, siostrach, czy według ciała, czy według ducha. Ja tego nie chcę powiedzieć. My mamy pamiętać, bo nie da się ich wymazać z pamięci. Mój tata zmarł 4 lata temu, a ciągle gdzieś coś mi go przypomina. Nie da się wymazać z pamięci. Mamy pamiętać też o grobach, bo to jest świadectwo, jak się o nie troszczymy, żeby były schludne, żeby tam był porządek, żeby było czysto, tak? Mamy o tym pamiętać. Ale nie musimy utożsamiać się z tymi świętami. Nie musimy robić to w tym samym czasie. Mamy cały rok na to, aby pójść odwiedzić grób. Tutaj brat, który ostatnio był z Anglii, David Sanders, jak mówił, stracił rok temu żonę. Znacie tą historię, bo to mówił, tak? I też mówił, jak byliśmy tam na dole, że codziennie sobie idzie na kilka minut wspominać. Bo nie da się z człowiekiem rozstać, od tak przeciąć nić i koniec i zapomnieć. Ale nie uczestniczmy w tym czasie, kiedy to jest czas, wręcz powiem, okultyzmu, kiedy to jest czas demonizmu, kiedy ludzie zanurzają się w tym całkowicie i żyją tym. A jest powiedziane, że jeśli żyjemy, żyjemy dla Boga. My nie mamy żyć dla świata, nie mamy żyć dla tradycji, nie mamy żyć dla jakichś świąt, obrzędów, ale dla Boga, dla Bożego Słowa. Pamiętajmy o tym. Zresztą, kiedy sobie pomyślę, jak co roku słyszę statystyki akcji znicz, którą policja w Polsce przeprowadza na drogach, że najwięcej ludzi ginie na drogach w czasie weekendu Święta Zmarłych. I to jest bardzo przykra informacja, ale taka jest prawda. 30, 40, czasem 50 osób. Więcej ginie ludzi w te 3 czy 4 dni, niż zginęło naszych żołnierzy w 5-letniej wojnie w Iraku. To jest niesamowite. A więc widzimy, że coś jest z tym nie tak. Kochani, i kończąc już, apostoł Paweł w 6 wierszu naszego tekstu mówi tak: my jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. I ten wiersz nawet nie trzeba zbyt mocno komentować, bo ten wiersz jest takim naszym sprawdzianem, takim testem dla nas. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha fałszu i ducha prawdy. Jeżeli ktoś jest z Boga, słucha. W Ewangelii Jana 8:47 apostoł Jan mówi coś podobnego. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy z Boga nie jesteście, dlatego słów Bożych nie słuchacie. Pamiętacie, wrócę jeszcze raz do kazania na górze, kiedy Pan Jezus w kazaniu na górze, kończąc je, daje przykład o dwóch budowniczych i mówi tam tak. Było dwóch mężów, budowali dom. I jeden z tych budowniczych słuchał słowa i wykonywał je. Był tym mądrym budowniczym, który zbudował na skalę. Słuchał słowa i wykonywał je. Ale drugi słuchał słowa, ale go nie wykonywał. I postawił swój dom na piasku. A jest tam powiedziane, że kiedy przyjdą doświadczenia, nawałnice, burze, to ten na piasku na pewno runie. Ale ten zbudowany na skalę się ostoi. Słuchać słowa. Ja wiem, że my często słuchamy i słuchamy i słuchamy. I co z tego, że słuchamy? Jak nic w naszym życiu nie zmieniamy. Nie wprowadzamy go w czyn. My mamy słuchać i usłuchać. Wiecie, taka jest zasada. Słuchać i usłuchać. A słuchać tak, że wchodzi jednym uchem, a drugim wychodzi, no brzydko powiem, ale strata czasu. Naprawdę. Mamy słuchać i wykonywać, abyśmy budowali nasz duchowy dom wiary, jak ten mądry mąż. Bracia i siostry, kończąc już, chcę powiedzieć, badajmy wszystko, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Dlatego, że jest wiele zagrożeń dla nas, chociaż może wydaje nam się, że nie ma. Bo my to lubimy sobie tak wszystko ułatwić. Nie ma zagrożeń, czujemy się mocni. Ale to jest nieprawda. Kiedy przyjdzie atak i zagrożenie diabelskie, nigdy nie jesteś przygotowany. Dlatego musimy być czujni, Pan Jezus mówi. Bądźcie czujni. Badajmy duchy, badajmy wszystko, z czym mamy do czynienia w świetle Bożego Słowa, bo ono jest prawdziwą naszą opoką, a Pan Jezus jest naszą skałą niewzruszoną. Rozpocząłem proroctwem Izajasza i zakończę wierszem z proroctwa Izajasza 26:4, które mówi: ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Pan Jezus Chrystus jest skałą wieczną niewzruszoną. On jest celem naszego życia. On powinien być centrum naszego życia. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, i stosujmy to w naszym życiu. Niechaj nam Pan Bóg w tym dopomoże. Amen.